Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Nigdy już Jego głos nie zabrzmi tak, jak nam brzmiał przez 27 lat.
Nowi alumni seminarium, pokolenie JP2. Jakie zmiany w postawach młodzieży są widoczne po śmierci i pogrzebie Jana Pawła II? To tematy, o których rozmawiać będziemy z naszym gościem, księdzem Krzysztofem Pawliną, rektorem warszawskiego seminarium duchownego. 16 stycznia w magazynie wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Rozpoczynamy od watykańskich aktualności dnia.
Że nie zapomnisz ich przenigdy, nigdy, nigdy już.
O potrzebie współpracy chrześcijan i Żydów na polu solidarności i w przekazywaniu wartości religijno-moralnych mówił papież, spotykając się z głównym rabinem Rzymu Ricardo di Sennim. Benedykt XVI przypomniał, że wspólnota żydowska obecna jest w wiecznym mieście od ponad 2000 lat.
A voi è vicina la Chiesa cattolica.
Kościół katolicki jest wam bliski i przyjazny. Tak, kochamy was i nie możemy was nie kochać ze względu na ojców. Przez nich jesteście dla nas drugimi i umiłowanymi braćmi, jak mówi święty Paweł w liście do Rzymian. Po Soborze Watykańskim II stale wzrastał ten szacunek i wzajemna ufność. Rozwinęły się coraz bardziej braterskie, coraz serdeczniejsze kontakty. Nasiliły się one podczas pontyfikatu mojego czcigodnego poprzednika Jana Pawła II. W Chrystusie my, chrześcijanie, jesteśmy uczestnikami tego samego, co wy, dziedzictwa ojców, by służyć jednomyślnie Wszechmogącemu, wszczepieni w jeden święty korzeń ludu Bożego. Uświadamia to nam, chrześcijanom, że razem z wami jesteśmy odpowiedzialni za współdziałanie dla dobra wszystkich narodów w sprawiedliwości i pokoju, zachowując prawdę i wolność, świętość i miłość.
Ojciec Święty wskazał, że ta wspólna misja każe zdecydowanie zwalczać nienawiść i nieporozumienia, niesprawiedliwość i przemoc. Jednym z bolesnych, niepokojących zjawisk są nadal odnotowywane przejawy antysemityzmu. Razem możemy współpracować, dodał Benedykt XVI w przekazywaniu młodym pokoleniom pochodni dekalogu.
Rabin Ricardo di Sennim przypomniał ze swej strony rolę kardynała Józefa Ratzingera podczas poprzedniego pontyfikatu. Zaprosił Benedykta XVI, by odwiedził rzymską synagogę, powtarzając historyczną wizytę swego poprzednika, od której minie już w tym roku 20 lat.
Naszym gościem jest ksiądz Krzysztof Pawlina, rektor warszawskiego seminarium duchownego i konsultor Kongregacji do spraw wychowania katolickiego. Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie konsultorów Kongregacji do spraw wychowania katolickiego. Czego dotyczyły te obrady?
To było pierwsze spotkanie nowych konsultorów z całego świata. 32 osoby, 6 biskupów, 4 siostry zakonne i księża, rektorzy seminariów i też księża, którzy pracują w centrach powołaniowych. To spotkanie było spotkaniem najpierw informacyjnym. Zapoznano nas z pewnymi programami kongregacji co do seminariów, co do uniwersytetów, co do szkół katolickich, a później tę grupę 32 osób podzielono na 4 sekcje. Sekcja seminarium, uniwersytetów, szkół katolickich i powołań. Ja należę do grupy seminaryjnej i nasza grupa pracowała nad przygotowaniem pierwszych jakichś zarysów co do Ratio Fundamentalis. Ratio Fundamentalis, które jest z 70 roku, poprawione później po wprowadzeniu kodeksu, dzisiaj oczekuje na dołączenie nowych dokumentów, które się ukazały, jak Pastores Dabo Vobis i wszystkie dokumenty późniejsze. I to jest jakby pierwszy powód do tego, żeby przygotowywać nowe Ratio Fundamentalis, a mianowicie uwzględnić nowe dokumenty na temat formacji w seminariach. A drugim takim motywem jest to, że zmieniają się kandydaci, którzy przychodzą do seminarium. I stąd pytano nas, jaka jest kondycja dzisiaj młodego pokolenia, które wstępuje do seminarium. I tu każdy z nas z różnych krajów i z kontynentów wypowiadał się na temat jakby sytuacji młodych ludzi, ich osobowości, dojrzałości, którzy wstępują do seminarium.
No właśnie, nowe pokolenie wstępuje do seminariów duchownych, szczególnie tam, gdzie te powołania są i można takie pokolenie wyodrębnić. W Polsce jest taka nawet moda na wyodrębnianie pokolenia JP2. Czy rzeczywiście ma to oparcie w rzeczywistości, na podstawie badań, które ksiądz prowadził?
Na początku może bym chciał powiedzieć na temat w ogóle kandydatów, a później na temat młodzieży. Mianowicie mogę tylko powiedzieć wprost, że kandydaci, którzy wstępują do seminariów, są to dzieci swojej epoki. To znaczy, niewystarczająco kochani, dlatego niedojrzali emocjonalnie, słabi psychicznie i mało wytrwali. A z drugiej strony to ludzie bez kompleksów, odważni, mający swoje zdanie, zdanie na temat Kościoła, na temat życia, na temat swojego postępowania. Są to ludzie jednak rozbudzeni też religijnie i znający dzisiaj Kościół. Natomiast pojawia się problem identyfikacji z Kościołem. Pojawia się problem formacji eklezjalnej. O co chodzi? A mianowicie wielu z młodych ludzi, którzy pochodzą z niepełnych rodzin, nie identyfikowali się z rodziną swoją. Dzisiaj nie identyfikują się też z seminarium i nie identyfikują się później z Kościołem. Krótko mówiąc, Kościół nie jest ich życiem. Oni żyją z Kościoła, ale nie dla Kościoła. I stąd pojawia się problem, że Kościół będzie częściej traktowany jako firma, jako fabryka, jako urząd, w którym pracuję, natomiast to nie jest moja rodzina, to nie jest moja oblubienica. I stąd zwracano dzisiaj uwagę na tym posiedzeniu, aby w tej formacji zwrócić uwagę na formację do miłości oblubienicy, oblubienicy, którą jest Kościół. Z tym wiąże się następny problem, mianowicie jeśli brakuje miłości do Kościoła, jeśli brakuje identyfikacji z Kościołem, to brakuje również odpowiedzialności za oblubienicę, za Kościół. I to są problemy, przed którymi stają rektorzy, przed którymi stają formatorzy i to było też przedmiotem rozważań na posiedzeniu naszych konsultorów.
Rozumiem, że ten problem w jakiś sposób już zaczyna wypływać również wśród kapłanów, nie tylko wśród formowanych do kapłaństwa, ale również wśród młodego pokolenia księży.
Z tych wszystkich refleksji, które można było usłyszeć, są to refleksje właśnie na podstawie obserwacji już młodego pokolenia księży, którzy pracują, ale również na podstawie wypowiedzi formatorów seminarium, którzy widzą, jak trudno ukazać młodemu człowiekowi, który wstąpił do seminarium, że seminarium jest jego rodziną, że Kościół jest jego oblubienicą. Bardziej przyjmuje się to na zewnątrz, zakłada się taki garnitur, gdzie można powiedzieć, że wszystko dobrze wygląda przed rektorem, przed władzą seminaryjną, przed biskupem, natomiast w środku ja trochę inaczej odczuwam i do tego się nie przyznaję. A później normalnie żyję tak, jak się żyje w świecie. Przychodzę do pracy, odprawiam, posługuję, ale to nie jest jakby takie moje, to nie jest pełnia mojego życia, to nie jest moja pasja życia.
Czy jest to zjawisko pokoleniowe? Wracamy do tematu właśnie pokolenia, młodego pokolenia, czy kandydatów do kapłaństwa, czy młodego pokolenia ludzi Kościoła.
Młodzież, o której mówimy, nie jest pokoleniem jednorodnym. Obserwuje się ich entuzjazm, patrząc na ich postępowanie, można stwierdzić, trudni są do zdefiniowania. A jednak, jak ksiądz zresztą powiedział, mówi się o nich jak pokolenie Jana Pawła II, czyli JP2, albo nazywa się ich generacją R, albo pokoleniem T. Każde z tych określeń to klucz do zrozumienia tych młodych ludzi dziś żyjących. To pokolenie JP2, to wiadomo, łatwe do zdefiniowania, to ludzie, dla których po prostu Jan Paweł II jest punktem odniesienia. I z fascynacji osobą papieża, zmieniają oni swoje postępowanie i on jest ich jakby punktem odniesienia całego ich myślenia. Natomiast generacja R to skrót, te wartości, jakimi chcą kierować się młodzi ludzie. Gdyby ująć te wartości takie w haśle reklamowym, mogło to by brzmieć 4 razy R. To są takie wartości jak rodzina, rynek, religia, rozsądek. To są takie 4 wartości, którymi charakteryzują się młodzi ludzie. I jeszcze jedno określenie, które się używa na określenie, czy na zdefiniowanie młodych ludzi, to pokolenie T. To pokolenie T to pokolenie transformacji, a więc dzieci, które urodziły się po 1987-89 roku. A w tym pokoleniu więcej dziewcząt niż chłopców i ta pierwsza grupa budzi wątpliwości ze względu na to, że dziewczęta są bardziej wulgarne, częściej sięgają po alkohol i po narkotyki. Co teraz z tym wszystkim robić? Stawiam też takie pytanie, że mówimy o pokoleniu JP2, pokoleniu R, pokoleniu T. A czy nie jest to też również pokolenie JCH, to znaczy pokolenie Jezusa Chrystusa?
Teraz, co miałoby to znaczyć?
To znaczy, że te wszystkie wartości, które oni prezentują i za czym się opowiadają, jakoś powinno zdążać w jednym. Wszyscy jesteśmy chrześcijanami i wszyscy tworzymy to pokolenie JCH. I stąd nie można powiedzieć tak, że pokolenie Jezusa Chrystusa przeszło do historii, położono na nim grobowy kamień. Przecież Chrystus zmartwychwstał i żyje. i stąd to przebudzone pokolenie JP2 potrzebuje przebudzonych duszpasterzy na miarę Jana Pawła II, to znaczy tych, którzy im pokażą, jak kochać ludzi i jak kochać Pana Jezusa.
Takim momentem, w którym ujawniło się to pokolenie JCH, był w ubiegłym roku moment konania, śmierci i pogrzebu Jana Pawła II. Mówiono o jakiejś wielkiej przemianie, o jakimś rozbudzeniu, o może momencie zwrotnym, a może tylko o jakiejś chwilowej pasji, która nagle wybuchła i być może zaraz zgasła. Która forma zareagowania na śmierć Jana Pawła II była trwalsza i okazała się prawdziwsza? Czy ta wybuchowa, emocjonalna, czy ta, która daje jakieś nadzieje na to, że był to moment zwrotny?
Proszę księdza, wiadomo, że śmierć Jana Pawła II zatrzymała świat. I zatrzymała tak naprawdę świat często bezbogacz, świat sekularyzowany. I te kilka dni po śmierci papieża, w moim odczuciu, ten świat, który zapomniał, że Bóg istnieje, zatrzymał się z pytaniem, dokąd ten papież odchodzi? To znaczy, że istnieje jakiś Bóg? To znaczy, że jest Bóg papieża Jana Pawła II, a więc tego geniusza, którego się wszyscy podziwiali? I te dni od śmierci do pogrzebu i po pogrzebie zostały jakby przed dziwnym błyskiem w naszej świadomości, że ten świat sekularyzowany został jakby przesycony świadomością, że istnieje jakiś inny świat. Istnieje Bóg, w którego wierzył Jan Paweł II. I to młode pokolenie, któremu się wymawiało, że można żyć w wolności bez ograniczeń i można się wyzwolić od Boga i Bóg nie istnieje, nie przejmuj się tym wszystkim, ten świat się zatrzymał. I można powiedzieć tak, ta śmierć przypomniała tym młodym ludziom, że Bóg istnieje i że jeśli papież wierzył w Jezusa Chrystusa, to warto by tego Boga poznać. I w tym milczeniu, właściwie od śmierci do pogrzebu, cały świat chciałby jakby zobaczyć oblicze Boga, w którego wierzył papież. I ta śmierć przebudziła taką świadomość, że istnieje Bóg, ale przebudziła też drzemiącą dobroć w ludziach i też i miłość. I wielu z nas po prostu było zaskoczonych samym sobą, że stać nas na życzliwość, na solidarność międzyludzką, na spotkanie z Bogiem. Ja nigdy na krakowskim przedmieściu w Warszawie nie spotkałem młodych ludzi przed śmiercią papieża, gdzie by wieczorem ktoś mnie zapytał, proszę księdza, gdzie się jeszcze odprawia msza święta? A tego wieczoru, kiedy człowiek się pokazał przed krakowskim przedmieściu, to wielu ludzi młodych pytało, proszę księdza, jest jeszcze gdzieś msza święta? A godzina była 9:00, 10:00 wieczorem. Więc obudzenie jakiegoś pragnienia, szukania tego oblicza Bożego, w którego wierzył papież i którym pokazywał młodym ludziom, jakby w pewnym momencie zostało to wszystko obudzone. I padały również wtedy takie pytania, na jak długo to wystarczy?
No właśnie, ksiądz prowadził na ten temat badania. Na jak długo to wystarczyło?
Dla 90% młodych ludzi nie było to wydarzenie obojętne. Tak można by powiedzieć, że dla 5-6% młodych ludzi nic się nie zmieniło. Ta śmierć niewiele ich wzruszyła. Ale dla 90% młodych ludzi to wydarzenie, a więc śmierć papieża, zostawiło jakiś ślad. I teraz postawiłem takie pytanie w tych badaniach, co się zmieniło w twoim życiu po śmierci papieża? I tak co czwarty z badanych mówi, że zmieniła się moja postawa, czy inaczej pogląd na świat. I tak zacząłem zastanawiać się w ogóle nad sensem mojego życia. I mówi tak, jeśli ktoś z młodych, że jeśli umiera papież, tak święty papież, to znaczy, że i na mnie przyjdzie kolej. To znaczy, że się muszę do tej śmierci przygotować. Po drugie, ktoś mówi w ten sposób, ja nie mogę tak głupio żyć, jeśli się moje życie kiedyś skończy. Bym powiedział, to czwarty z młodych ludzi dokona pewnej refleksji nad egzystencją, nad swoim postępowaniem. Co piąty z badanych stwierdza, że poprzez śmierć papieża pogłębiła się jego religijność. Co to znaczy? Od 2 miesięcy codziennie wieczorem się modlę. Wcześniej mi się to nie zdarzało. Ktoś inny mówi w ten sposób. Zacząłem częściej chodzić na mszę świętą. Rzadko chodziłem przed śmiercią papieża. Trwa to już 2 miesiące. I ufam, że tak będzie dalej. 15% młodych ludzi mówi, że nastąpiła zmiana w ich postawie wobec innych ludzi. Ktoś mówi tak. Przestałem na mamę krzyczeć. Ktoś mówi w ten sposób. Zacząłem do swoich dziadków częściej chodzić. Zmieniłem swoją postawę do starszych ludzi. Na swoją nauczycielkę nie krzyczę i w duchu jej nie przeklinam. To są postawy młodych ludzi autentyczne, ale są. 10% ankietowanych zrewidowało swój stosunek do Kościoła. I ktoś z młodych ludzi mówi tak. Przez wiele miesięcy, przed śmiercią papieża, Kościół przez media był kreowany jako miejsce afer. Lecz przez śmierć papieża można było zobaczyć, jak wiele dobrego w tym Kościele się dzieje. 25% mówi tak, że bardzo przeżyłem intensywnie samą osobę Jana Pawła II. Ktoś, kto doświadczył śmierci w swoim domu, to może porównywać, że śmierć Jana Pawła II dla mnie było jak śmierć mojego taty. Ktoś z młodych ludzi mówi, odeszła jakby część mojej osobowości. Takiej tęsknoty za kimś w ogóle nigdy nie przeżywałem jak za papieżem. Teraz tak, 10% młodych ludzi ma taki żal do samych siebie, że wcześniej się papieżem nie interesowali. Nic nie czytałem na temat papieża. Jak był w Polsce, patrzyłem sobie w telewizję, ale tak naprawdę mnie nie wzruszam. Dziś tego bardzo żałuję i od 2 miesięcy przeczytałem jedną książkę o papieżu. Teraz oczywiście to są wypowiedzi młodych ludzi, no oni po prostu mówią to, co przeżywają, ale można by wyczuć tam, że tam coś się stało. I powstało następne pytanie, które jakby sięgało do środka młodych ludzi, co w nich jest, a więc zostali zapytani, co zostało w twoim środowisku z tego duchowego poruszenia po śmierci Jana Pawła II. I 18% mówi tak, nic. Po krótkotrwałym poruszeniu, po wzruszeniu emocjonalnym, po płaczu, wszystko wróciło do normy. W mojej parafii raz na jakiś czas modlimy się za papieża, o beatyfikację, raz w miesiącu jest msza święta, a tak normalnie ludzie wrócili do normalnego rytmu życia. Ale tego poglądu nie podziela większość. 20% młodych ludzi stwierdza, że w ich środowisku została pamięć, szacunek, wspomnienie. Wzruszyła mnie wypowiedź jednej z dziewcząt, która mówi tak. Mój brat w portfelu nosi zdjęcie Jana Pawła II i zapytałem go, dlaczego tak robisz? I brat mi odpowiedział tak, ten człowiek przypomina mi, jak mam dobrze żyć i jak sobie nie radzę, to otwieram portfel i patrzę, co mam robić, żeby dobrze przeżyć. 10% mówi, że śmierć papieża zmieniło w jego otoczeniu religijność. To znaczy, mówi w ten sposób, wielu ludzi w moim kościele, którzy kiedyś nie chodzili, zaczęli chodzić do kościoła. Wielu młodych ludzi mówi w ten sposób. Pierwszy raz w rodzinie w wieczór śmierci papieża odmówiliśmy 10 Różańca. I coraz częściej się zdarza, że całą rodziną klękamy i modlimy się za Jana Pawła II, a przy tym no, odmawiamy intencje swoje, wypowiadamy to, co nas boli, to, co nas cieszy. Papież nas jakoś gromadzi. Jakie z tego wynikają wnioski? Jakie, bym powiedział, przesłania dla nas wszystkich? A mianowicie tak. Że ktoś, kto kocha młodych ludzi, ma moc ich przebudzenia. To jest ważne dla wychowawców. Dalej, ktoś, kto wymaga z miłością, staje się ich przywódcą. I ktoś, kto nie tyle poucza, co uczy, staje się ich mistrzem.
Niebawem minie rok od śmierci Jana Pawła II. Czy ksiądz planuje jakieś kolejne badania nad postawami młodych ludzi?
Chciałbym dokończyć te badania i wydać je w formie książkowej. Myślę, że na rocznicę śmierci papieża będzie to gotowe, bo to, co przed chwilą powiedziałem, są to pierwsze jakby wyniki, które zostały opracowane, ale jeszcze nie tak dogłębnie móc autorytatywnie się wypowiadać. Natomiast myślę, że na rocznicę śmierci papieża będzie książka, której tytuł byłby Dotknięci przez świętego.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był ksiądz Krzysztof Pawlina, rektor Warszawskiego Seminarium Duchownego i konsultor Kongregacji do Spraw Wychowania Katolickiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Te słowa wiem, niby drogowskaz będą nam na życia czas, że tylko jedna droga wiedzie tam, gdzie spotkasz go.
Na tym kończymy nasz magazyn z rozgłośni watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.
To właśnie On nadziei zna. To właśnie On.